W minionym tygodniu opozycja totalna zbojkotowała defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego, a nawet drwiła z tej defilady. Tymczasem działacze Komitetu Obrony Demokracji postanowili zrobić własną defiladę, tak zwaną defiladę Konstytucji. No i uczestnicy wyruszyli sprzed Pałacu Prezydenckiego, wyposażeni w coś, co przypomina drewniane krzyże. Na te krzyże nawlekli koszulki z napisem Konstytucja. Później jeden z przedstawicieli KOD-u złożył wieniec z napisem Konstytucja przed grobem nieznanego żołnierza. Taka defilada. Z nami jest pan redaktor Witold Gadowski, publicysta. Szczęść Boże, panie redaktorze.
Szczęść Boże.
Ta defilada Konstytucji to jakaś alternatywa dla defilady z okazji Święta Wojska Polskiego?
Ja sądzę raczej, że to jest alternatywa dla zdrowego rozsądku. Po prostu przedstawiciele tych ugrupowań, które OSiS nazwał totalną opozycją, coraz mocniej galopują w stronę jakiejś groteski, jakiegoś abstrakcyjnego poczucia uczestnictwa w życiu obywatelskim. To już po prostu jest tylko śmieszne, no, a nawet można powiedzieć, że zbliża się w kierunku żałosne.
Ostatnie obchody Święta Wojska Polskiego pokazały, że już chyba niemożliwe ze strony tej totalnej opozycji jest wspólne świętowanie, jest wspólnota z inną częścią społeczeństwa, aniżeli z KOD-u, Obywateli RP i podobnymi organizacjami. Przypomnijmy sobie, że pani Lubnauer mówiła o ukradzionej wspólnocie, pan Schetyna o tym, że dopiero jak będą oni rządzić, to będą wspólne obchody. Rafał Trzaskowski w czasie defilady robił zakupy, kupował sobie dżem, co też bohatersko manifestował w internecie. Czy da się jeszcze za tym coś zszargać, panie redaktorze?
Ja myślę, że ci państwo mają rację. Nie należymy do tej samej wspólnoty. Nie są nam drogie te same symbole. Nie dążymy do tych samych celów. Po prostu trwa proces pozbywania się przez społeczeństwo polskie złośliwej narośli w postaci poststalinizmu i przyległości. No i rzeczywiście dla nich wszystko, co drogie Polakom, jest obraźliwe, złe, wraże. Coraz lepiej się dystansują od większości polskiego społeczeństwa. Myślę, że to jest pozytywny proces. Proces wypluwania toksyny z organizmu.
Wspomniał pan o toksycznej narośli. Czy taką naroślą była pani Ludmiła Kozłowska i Fundacja Otwarty Dialog? Przypomnijmy, że została deportowana na Ukrainę z Brukseli, bo Polska wpisała ją do specjalnego systemu.
Gdzieś mamy w tej sprawie oświadczenie służb specjalnych. To już jest poważne stanowisko, pokazujące, że trwa kontrola skarbowa, kontrola przepływów finansowych dotyczących Fundacji Otwarty Dialog. Ja myślę, że idąc drogą pieniędzy, wiele się wyświetli i okaże się, że Otwarty Dialog miał większe związki z Kremlem niż chociażby nawet z Sorosem i tymi wszystkimi przyległościami, które dezinformatorzy przypisywali Otwartemu Dialogowi. Otwarty Dialog był ekspozyturą interesów Wschodu w Polsce i myślę, że to w przepływach finansowych wyraźnie wyjdzie, ponieważ nie da się odciąć przepływów finansowych od instytucji związanych z Muchtarem Abliazowem, złodziejem, który ukradł z Kazachstanu ponad 6 miliardów dolarów i stworzył tysiące różnych instytucji na zachodzie Europy, które teraz tworzą pewną gmatwaninę. Myślę, że metody służb specjalnych sprawią, że ta gmatwanina stanie się nieco bardziej czytelna. A pani Ludmiła Kozłowska, która wypierała się związków z Abliazowem, no, mówiąc delikatnie, kłamała, dlatego że w tej chwili w sieci już powszechnie krąży film pokazujący pewną formę zażyłych stosunków pani Kozłowskiej z panem Abliazowym.
Pani Kozłowska mówi o tym, że to osobista zemsta Mariusza Kamińskiego na jej mężu Bartoszu Kramku i dlatego raport ABW jest tajny, bo nie mają nic do pokazania. To jest reakcja na wspomniane przez pana oświadczenie ABW.
Pani Kozłowska może napisać i powiedzieć cokolwiek, jeśli dana język przyniesie. Grunt, żeby trzymała się z dala od Polski i grunt, żeby sieć powiązań pani Kozłowskiej została ujawniona, a wobec osób, które brały pieniądze z kręgu Fundacji Otwarty Dialog, żeby zostały wyciągnięte konsekwencje. To jest ważne dla państwa polskiego. A to, co pisze pani Kozłowska, nie należy na to zwracać uwagi, dlatego że to już jest tylko agresywna peplanina.
A co z panem Bartoszem Kramkiem? Czy można liczyć na to, że pojedzie za żoną na Ukrainę, czy też, czy też podjąć też wobec niego jakieś kroki w związku, no choćby z tym słynnym manifestem, jak wyłączyć polski rząd?
Pan Bartosz Kramek bardzo wyraźnie wziął udział w pewnej akcji destabilizacyjnej, która miała na celu wprowadzenie niepokojów do Polski. I za to powinien odpowiedzieć. Za to służby polskie powinny rozliczyć pana Kramka. A jego postawa wobec Związku Małżeńskiego z Liudmiłą Kozłowską, no zobaczymy, jaka będzie. Czy dzielnie zniesie separację, czy dzielnie zniesie filmik, który pokazuje relacje między Liudmiłą Kozłowską a Muchtarem Abriazowem, no czy też podąży tropem swojej ukochanej małżonki. No zobaczymy.
Dzisiaj ruszają przesłuchania kandydatów do Sądu Najwyższego. Zapowiadane jest także ewentualne wydalenie polskiej KRS z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa. Czekamy na to, co powie Europejski Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy. Jaka jest sytuacja dzisiaj w sądownictwie?
Tak zwane pytania prejudycjalne to jest po prostu bełkot. Bełkot także z punktu widzenia ustroju Polski, dlatego że sędziowie przekroczyli własne kompetencje, złamali zasadę trójpodziału władzy i jako tacy powinni zostać z tego rozliczeni. Natomiast to, że Trybunał Europejski zachowa się ideologicznie i będzie chciał wyciągać jakieś sankcje wobec Polski, to nie ma najmniejszego znaczenia, dlatego że co najmniej kilka krajów europejskich nie należy do tej instytucji, a wyroki zapadające w tych krajach są powszechnie uznawane w Europie. Także to wszystko jest taka piana ideologiczna, mająca na celu zastraszenie polskich władz i stworzenie w polskim społeczeństwie poczucia, że jesteśmy wyalienowani, napiętnowani. To wszystko jest propagandą.
Ale czy ta piana nie przykryje też, jak pan wcześniej mówił w kontekście innego pytania, zdrowego rozsądku? Czy nie zastraszy też społeczeństwa w drodze tej reformy sądownictwa? No bo jeżeli Europejska Sieć Rad Sądownictwa wykluczy KRS, jeśli Europejski Trybunał Sprawiedliwości przyzna rację Sądowi Najwyższemu, jeśli Komisja Europejska i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no to tyle organów nie może się mylić, to będziemy słyszeć.
Tyle organów podlega jednemu komitetowi centralnemu eurokomunizmu i będzie działało tak, jak życzy sobie komitet centralny. To ja tutaj już publicystycznie skracam jakby narrację. My nie powinniśmy się tym przestraszyć, nie powinniśmy ulec. Jesteśmy krajem, w którym jest bardzo duża swoboda głoszenia poglądów, wielka wolność słowa, nie panuje cenzura, tak jak w Niemczech, we Francji czy w Hiszpanii. Więc naprawdę ilość turystów, którzy przyjeżdżają do Polski, proszę przyjechać do Krakowa i zobaczyć, jakie tłumy przewalają się przez krakowski rynek, przez wszystkie dzielnice Krakowa. To wszystko świadczy o tym, że nasz kierunek staje się atrakcyjny w odróżnieniu od Europy Zachodniej, kilku krajów Europy Zachodniej, gdzie robi się niebezpiecznie, niemiło i obco. My mamy rację.
Panie redaktorze, w opublikowanym wywiadzie dla agencji Reuters pani sędzia Małgorzata Gersdorf wzywa Unię Europejską do szybszych działań w sporze z polskim rządem w sprawie reformy sądownictwa. Wywiadu miała udzielić w izbie, gdzie orzeka Sąd Najwyższy. Wcześniej występowała w Karlsruhe w Niemczech i to, jak przyznała, także za pieniądze strony niemieckiej tam pojechała. I jak patrzeć na działania byłej pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego, czy jak ona twierdzi, obecnej?
Pani Gersdorf sama sobie wystawia świadectwo. No w historii Polski byli już ludzie, którzy nawoływali do obcej interwencji w Polsce. Dzięki Bogu nie zapisali się złotymi zgłoskami w naszej historii. Ja myślę, że dziś pewne grono osób pisze kolejny rozdział w historii, mówiąc krótko, zdradzania polskich interesów. Można apelować do obcych, aby interweniowali w Polsce, ale nie leży to w interesie polskiej niepodległości i suwerenności. A więc w czyim interesie leży?
Żeby zamknąć ten wątek sędziowski, jedna z gazet donosi, że sędzia Mirosław Topyła, który przywłaszczył sobie na stacji benzynowej 50 zł, wrócił do pracy. No, ci co widzieli, powiedzieliby, że ukradł, ale tak nie powiedział sąd. Sąd przelał mu za to na konto około 20 tysięcy zł wyrównania do pensji, obniżonej w czasie jego zawieszenia. Czy to jest wizytówka właśnie polskiego sądownictwa?
Dokładnie tak. Jeden z moich znajomych, dosyć dowcipny człowiek, tankował na stacji benzynowej paliwo i na moją uwagę, że zbyt wyraźnie eksponuje portfel w tylnej kieszeni, stwierdził, ależ przecież tu nie ma żadnego roztargnionego sędziego. Więc to tak dosyć zgryźliwe podsumowanie tego, co się dzieje. Jeżeli sędziowie postępują w ten sposób, to czego możemy wymagać od społeczeństwa. Mam nadzieję i wiem o tym, że społeczeństwo stoi na dużo wyższym poziomie etycznym niż środowisko sędziowskie, które niestety nie przeżyło ani lustracji, ani dekomunizacji i teraz mamy tego efekty.
PiS rusza do kampanii samorządowej, Platforma Obywatelska również. PO rozkleja plakaty z wizerunkiem Jarosława Kaczyńskiego i o tym, że wzięli miliony. I PO idzie odbić, bo to mówią w zasadzie wszędzie, władzę. Pomimo, że pewnie z PSL-em rządzi w ponad, zaryzykuję stwierdzenie, 90% gmin. Jak pan ocenia ten start, te plakaty, no i to, że idą odbić władzę?
No, mają rację, dlatego że PiS wzięło miliony z ich kieszeni. Dotychczas do ich kieszeni lał się strumień publicznych pieniędzy i PiS ten strumień zahamował. Zatem mogą czuć się pokrzywdzeni. Nauczyli się beztrosko i bezkarnie żyć na nasz koszt, a teraz jest to ograniczane. Jeszcze całkiem nieograniczone, ale ograniczane. Odbierają to jako naruszenie własnych praw obywatelskich, ponieważ nauczyli się być oligarchią polskiego społeczeństwa. No, wiem, że powrót do życia w normalnym społeczeństwie, do normalnych warunków życia bywa bolesny, no ale aż tak, żeby doprowadzał do takich dewiacji jak te billboardy. Ja myślę, że te billboardy przesądzą o klęsce PO i PSL-u.
Pan Rafał Trzaskowski chce delegalizować ONR, a jak się wydaje, także zachować panią Gawor w Biurze do Spraw Bezpieczeństwa w Warszawie. Jak pan skomentuje te działania pana Rafała?
Ja bym wolał, żeby pan Trzaskowski chciał zdelegalizować mafię reprywatyzacyjną. Ale jak widać, do tego się nie pali, bowiem wie, jaki skład społeczny był tej grupy złodziejskiej, woli delegalizować ONR. Myślę, że w społeczeństwie również i te postulaty nie zyskają większego posłuchu, choć Warszawa jest bardzo specyficzna. Już dawno nazwałem wybory w Warszawie pojedynkiem między Dolnym Ubowem a Górną Polską. Zobaczymy, czy Warszawa już na tyle zmądrzała, że jest w stanie wybrać patriotycznego prezydenta miasta.
To teraz przejdźmy jeszcze na chwilkę do zagranicy. Władimir Putin tańczy na weselu w Austrii, później jednym głosem śpiewa o Nord Stream 2 z panią kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Czy to oznacza kłopoty dla Polski?
No, kiedyś mieliśmy już koncert trzech imperiów habsburskich, Austro-Węgier, Prus niemieckich i Rosji. Dziś w formie karykaturalnej brzmi znowu to trio. Pruska Angela Merkel, austriacka pani minister i kagiebowski pan pułkownik prezydent. Mam nadzieję, że koncert tego trio nie przyniesie już tak złych owoców jak koncert przed ponad 200, prawie 300 lat.
Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że do jednego z komisariatów w Barcelonie wtargnął uzbrojony w nóż mężczyzna, który został zastrzelony przez funkcjonariusza policji i krzyczał Allahu Akbar, czyli Bóg jest wielki. Tymczasem niemiecka policja i służby specjalne identyfikują coraz więcej potencjalnych islamistów, terrorystów. No ale pani kanclerz Angela Merkel raczej chętnie by się podzieliła swoimi zaproszonymi przez siebie gośćmi.
No tak, no bo statystyka zawsze przynosi te same efekty. Jeżeli zapraszamy obcych, to to wśród obcych zawsze znajdzie się pewien odsetek ludzi złej woli, bandytów, terrorystów. I potem mamy kłopot. Zaprosiliśmy 1 000 000 obcych, no to wśród nich nawet 1% to jest bardzo duża grupa, która destabilizuje życie społeczne. A skoro popełniliśmy błąd, no to teraz chcemy, żeby ci, którzy dotychczas nam ulegali, wzięli na siebie ciężar tego błędu. I tak rozumiem te wezwania do tak zwanej europejskiej solidarności. Wzięli sobie na głowę kłopot, niech sobie z tym kłopotem radzą. Ja jestem absolutnie przeciwny uczestniczeniu w jakichkolwiek unijnych mechanizmach relokacji.
No to ostatnie pytanie. Może, panie redaktorze, w tym naszym przeglądzie na pewno słyszał pan, że kornik bawarczyk jest uciskany przez rząd Bawarii. W porównaniu z kornikiem białowieskim to jest po prostu zamordyzm, totalitaryzm, co się wyprawia z kornikiem bawarczykiem, ale organizacje ekologiczne właściwie porzuciły kornika bawarczyka w potrzebie.
Bo musimy patrzeć, skąd płyną pieniądze dla ekologów, dla tych ekoterrorystów. Oni zawsze zachowują się tak, jak nakazują im pieniądze, które spływają do ich kieszeni. Ich miłość do natury kończy się na rogatkach dużych miast. I jak widać, nie ma przepływów finansowych ze strony Niemiec czy Rosji na to, aby wstrzymać niepokoje w bawarskim lesie. Natomiast był obstalunek na to, żeby wszczynać niepokoje w Puszczy Białowieskiej, gdzie cięty był drzewostan nasadzony sztucznie w tamtym terenie, dlatego że to te wszystkie drzewa iglaste, które podlegały inwazji kornika, były introdukowane w XIX wieku i na początku XX. Wcześniej tam nie było takich drzewostanów w takiej dużej ilości.
Jeszcze może będą domagać się azylu dla kornika bawarczyka w Polsce.
No niech u pana Wajraka w domu taki azyl się odbędzie.
Bardzo dziękuję. Pan redaktor Witold Gadowski, nasz gość. Dziękuję za rozmowę z panem Bogiem.
Panem Bogiem.